Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Johna Scotta Monroe zatytułowanej Zapomnij, jak się nazywam. Przełożyła Agnieszka Walulik, czyta Ewa Konstanciak. Pamięci Lena Hita. Inny sposób zachowania idei to zdolność umysłu, dzięki której mogą ponownie ożywiać się w nim te idee, które zaniknęły, zostawiwszy w nim ślad, albo zostały jak gdyby usunięte z pola widzenia. Umysł ludzki jest bowiem zbyt ograniczony, aby był zdolny oglądać i rozważać wiele idei naraz. A wobec tego potrzebne było miejsce, gdzie odkładałoby się te idee, które mogłyby się okazać potrzebne umysłowi kiedy indziej. John Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, 1690, przełożył Bolesław J. Gawecki. Dzień pierwszy. Rozdział pierwszy. Nie pamiętam, jak mam na imię. Powtarzam sobie te słowa jak mantrę, z trudem zachowując spokój. Staram się objąć umysłem ich pełne znaczenie. Cumy mojego dawnego życia się zerwały. Teraz muszę pozwolić, by prowadziła mnie chwila obecna. Spoglądam przez okno pociągu na przemykający za nim pejzaż. Czy ten mężczyzna, który siedzi naprzeciwko, się na mnie gapi? Przyglądam się jego odbiciu w szkle. Na pewno tak właśnie czuje się ktoś, kto traci rozum. Gdzieś z głębi czaszki wytacza się ból. Oddychaj. Dam radę. Nogi zaczynają mi drżeć. Mocno wciskam stopy w podłogę wagonu, jedną po drugiej. Wzrok skupiam na kanale, który ciągnie się wzdłuż torów. Muszę wziąć się w garść. Muszę być dzielna. Jak poradziłby sobie w takiej sytuacji ktoś normalny? Wrzuciłby na luz. Dałby mózgowi czas, żeby synapsy mogły wreszcie zaskoczyć. Pewnie połowie osób w tym przedziale zdarzyło się kiedyś o czymś zapomnieć. Urodziny, życiowych partnerów, rocznice ślubu, numery PIN. Jak mają na imię? Dojeżdżamy na stację, której nazwa widnieje na moim bilecie. Wysiadam z pociągu i napełniam płuca świeżym, wiejskim powietrzem. Ruszam zygzakującym przejściem do ulicy w ślad za kolumną zmęczonych, wracających z pracy ludzi. Czy powinnam kogoś rozpoznać? Godziny szczytu dopiero się zaczynają. Po mojej lewej stronie rzeka wybiera sobie drogę przez łąki. Płytki nurt migocze w letnim słońcu. W oddali meczą owce. Na boisku do krykieta przy kościele rozlega się radosny okrzyk kibiców. Poza nim ciągną się pola rzepaku w kolorze angielskiej musztardy. Wreszcie kanał. Wzdłuż ścieżki holowniczej przycumowane są rzędy kolorowych barek. Wioska leży zaledwie o godzinę jazdy pociągiem od Londynu, ale sprawia wrażenie głębokiej prowincji. Sielanka. Przechodzę kładką nad trakcjami i ruszam główną ulicą. Mijam skrzynkę na listy. Staram się myśleć logicznie. Wiem, że postępuję słusznie. Gdy na lotnisku usiłowałam zgłosić zaginięcie bagażu, facet za biurkiem powiedział, że chwilowa amnezja może mieć najróżniejsze przyczyny, ale jedną z najpoważniejszych jest stres związany z pracą. W takiej sytuacji najlepiej wrócić do własnego domu. Poczta na wycieraczce, koperty opatrzone imieniem i nazwiskiem. Kiedy spytał, czy dam radę się tam dostać, wyciągnęłam z kieszeni bilet na pociąg. Oboje zgodziliśmy się, że pewnie mieszkam właśnie w tej miejscowości. Przy pubie pod zarzynanym jagnięciem skręcam w prawo, w alejkę pełną starych, krytych strzechą domów. Zbliżam się do ostatniego po prawej. To mała chatka z drzwiami w turkusowym kolorze, ociekająca kwiatami wistarii. Powinna ogarnąć mnie ulga, ale wcale jej nie czuję. Czuję przerażenie. Próbuję sobie wyobrazić, jak zamykam za sobą te drzwi, rzucam się na kanapę z dużym kieliszkiem schłodzonego Sauvignon Blanc, a w telewizji leci jakiś durny program. Tylko że nie mam klucza. Staję przed wejściem do domu i rozglądam się po ulicy, gdy nagle zza drzwi dobiega mnie czyjś głos. Amerykański akcent. Przeszywa mnie dreszcz. Podchodzę do okna i zaglądam do środka. W kuchni kręcą się dwie osoby. Ich sylwetki odcinają się na tle nisko stojącego słońca, które wpada z ukosa od tyłu, przez francuskie drzwi ogrodowe. Wpatruję się w nie i niemal zapiera mi dech. Mój wzrok zatrzymuje się na mężczyźnie. Stoi przy kuchennej wyspie i kroi sałatę dużym, stalowym nożem, w którym odbija się światło. Mam ochotę odwrócić się na pięcie, pobiec z powrotem ulicą, ale zmuszam się, żeby patrzeć, jak sieka. Kobieta stoi za nim, przy ceramicznym zlewie typu Belfast nalewa wodę do rondla. Wracam do drzwi wejściowych i sprawdzam numer domu. Wszystko się zgadza. Palce tak mi się trzęsą, że nie jestem w stanie nacisnąć dzwonka. Zamiast tego kładę obie dłonie na kołatce skutego żelaza i uderzam, zwieszając głowę niczym pogrążona w modlitwie suplikantka. Om Mani Padme Hum. Po chwili bezowocnego oczekiwania pukam jeszcze raz. Ja otworzę, mówi mężczyzna. Cofam się z powrotem na ulicę i w momencie, kiedy drzwi się otwierają, niemal się potykam. W czym mogę pani pomóc? Pyta mężczyzna z lekkim, niepewnym uśmiechem. W głowie mi się kręci. Przez chwilę wpatrujemy się w siebie. Badamy się wzrokiem. Każde szuka czegoś w tym drugim. Wyjaśnienia, błysku rozpoznania. Dociera do mnie, że wstrzymuje oddech. On patrzy w dół na moją walizkę, a potem znowu na mnie. Spoglądam na niego tak długo, jak mogę wytrzymać. Jedna, dwie, trzy sekundy. Aż wreszcie się odwracam. Wiem, że powinnam coś powiedzieć. Kim pan jest? Co pan do cholery robi w moim domu? Proszę, niech pan powie, że to się nie dzieje naprawdę, nie po tym wszystkim, co dzisiaj przeszłam. Ale nadal milczę. Odebrało mi mowę. Jeśli pani coś sprzedaje, to nie jesteśmy zainteresowani, mówi mężczyzna i zaczyna zamykać drzwi. Przykro mi. Rozpoznaję jego akcent. To zadziorna, znajoma wymowa z Nowego Jorku. Mężczyzna rzuca kolejne spojrzenie w kierunku mojej walizki. Na pewno myśli, że mam w niej rękawice do piekarnika albo pokrowce na deski do prasowania, czy cokolwiek sprzedają ostatnio domokrążcy. Chwileczkę. Odzywam się wreszcie, wdzięczna, że przypominam sobie, jak się mówi. Tamten podskakuje na dźwięk mojego głosu. Czyżbym krzyknęła? W moich uszach odzywa się wysokie brzęczenie. Tak? Pyta. Twarz ma pociągłą, czujną, oczy bladoniebieskie i głęboko osadzone, do tego schludną kozią bródkę i włosy związane w kucyk. Wyczuwam, że nie lubi zatrzaskiwać ludziom drzwi przed nosem. Skarbie? Kto to? Woła kobiecy głos za jego pleców. Angielski akcent. Mężczyzna rozciąga usta w uśmiechu tak promiennym, że niemal emanuje spokojem. Przed moimi oczami przesuwa się twarz Flair. Na jej wargach też wisi przelotny uśmiech. Przykładam palec do tatuażu na nadgarstku. Zakrywa go rękaw bluzki. Wiem, że obie sprawiłyśmy sobie taki sam. Piękny kwiat lotosu, fioletowy, częściowo rozchylony. Gdybym tylko mogła przypomnieć sobie coś więcej. Ja tu mieszkam. Przemawiam wreszcie z trudem. Byłam w delegacji, to mój dom. Pani? Pyta mężczyzna, krzyżując ramiona i opierając się plecami o framugę. Jest dobrze ubrany. Koszula, W kwiatowy wzór zapięta po kołnierzyk, lekki szaro-czarny kardigan, designerskie dżinsy. Moje słowa chyba bardziej go bawią niż zaskakują. Rozgląda się po ulicy, może szuka ukrytej kamery telewizyjnej i prezentera z mikrofonem w ręce. A może zwyczajnie ulżyło mu, że nie próbuje mu wcisnąć jakiegoś magicznego produktu z aloesu. Klucze miałam w torebce, ale zgubiłam ją na lotnisku razem z paszportem, laptopem, iPhone'em, portmonetką. Cichnę. Dzwonienie w uszach staje się nie do zniesienia. Właśnie miałam odebrać zapasowy klucz od sąsiadów, a potem chciałam zadzwonić na policję i zgłosić, że... Ziemia jakby się podnosi. Zmuszam się, żeby znowu spojrzeć na mężczyznę, ale widzę tylko fler w drzwiach jej mieszkania. Pyta, czy chcę wejść do środka. Robię głęboki wdech, wizualizuję sobie drzewo Bodhi i postać siedzącą bez ruchu pod jego kojącymi świętymi konarami. Nic nie działa. Myślałam, że sobie poradzę, ale nie dam rady. Mogę wejść do środka? Pytam. Moje ciało chwieje się tak, że nie umiem nad nim zapanować. Proszę. Ręka na moim łokciu łagodzi upadek. Rozdział drugi. Jaka ona piękna. Ja tam nie zauważyłem. Daj spokój, przecież jest prześliczna. Ona potrzebuje pomocy. W przychodni powiedzieli, że oddzwonią za kwadrans. Leżę z zamkniętymi oczami i słucham. Są w kuchni, tam, gdzie po raz pierwszy zobaczyłam ich przez okno. A ja leżę w małym saloniku od frontu domu. Jego głos jest pewny siebie, opanowany. Jej, cichszy, więcej w nim wahania. Po tym, jak zemdlałam pod drzwiami, obudziłam się na kanapie. Rozmawiałam przez chwilę z tą kobietą. Ma na imię Laura. I zapewniłam, że nic mi nie jest. Muszę tylko poleżeć przez moment z zamkniętymi oczami, aż przestanie mi się kręcić w głowie. To było 5 minut temu. Lepiej się pani czuje? Pyta Laura, wchodząc do salonu. Tak, trochę. Odpowiadam, odwracając ku niej głowę. Dziękuję. Trzyma duży kubek z naparem ze świeżej mięty. Zauważam, że rękaw mojej bluzki się podwinął i częściowo odsłania tatuaż z lotosem. Przyniosłam dla pani, mówi Laura, stawiając kubek na niskim, hinduskim stoliku przed kanapą. Na naczyniu jest rysunek kota w jogińskiej pozycji bohatera. Odruchowo siadam prosto. Zadzwoniliśmy do miejscowej przychodni, tu w wiosce, ciągnie Laura, zerkając na mój nadgarstek. Lekarka za chwilę oddzwoni. Dziękuję, powtarzam. Głos mam słaby. Nadal kręci się pani w głowie? Trochę. Sięgam po miętę. Laura jest nieco po 30, ma na sobie leginsy na 3/4 i odblaskowy sportowy top, jakby właśnie wybierała się pobiegać. Jest w dobrej formie. Wysoka i zadbana, włosy ma ściągnięte w kok, skórę promienną. Wyglądałaby niemal nierealistycznie dobrze, gdyby nie wyraźne cienie pod oczami. Tony mówi, że wzięła pani nasz dom za swój. Mówi, siląc się na lekki ton. Sącze miętę, gorącą i miodowo-słodką, w nadziei, że rozproszy lodowaty strach gnieżdżący się w moim żołądku. I że chciała pani iść po klucze do naszych sąsiadów. Znowu zdobywa się na parsknięcie śmiechem, ale natychmiast go tłumi i odwraca głowę. Bo to jest mój dom, odpowiadam szeptem, ściskając kubek w rękach, żeby się ogrzać. Czuję, że Laura się jeży. Nie w oczywisty sposób. Chyba jest na to za miła, ale coś w niej ulega prawie niewykrywalnej przemianie. Tony, który na pewno podsłuchiwał, podchodzi do drzwi łączących salon z kuchnią. Dziękuję za herbatę, mówię, żeby nie psuć miłej atmosfery i że zadzwonili państwo do przychodni. Na pewno nic mi nie będzie. O ile nadal nie będzie pani myśleć, że to jej dom, odpowiada Tony, Uśmiecha się, ale w jego głosie wyczuwam ślad samca broniącego swojego terytorium. Mój tatuaż wciąż jest na widoku. Po kilku sekundach od niechcenia obciągam rękaw. Znowu upijam łyk mięty, po czym rozglądam się po niskim pomieszczeniu. Wszystko tu jest nieskazitelne. Każda rzecz ma swoje miejsce. W dużej wnęce, po starym palenisku, zainstalowano piecyk na drewno. Z boku leży sterta polan, okrągłych, jak buddyjskie młynki modlitewne, schludnie ułożonych. Na regaliku kolekcja książek o jodze i poradników. Wszystko ustawione według rozmiaru. Drewniana plansza do kapucyna ze szklanymi kulkami, czekającymi w gotowości do gry. Nawet patyczki dyfuzora zapachu Seychelle marki The White Company, które stoją na parapecie, zostały perfekcyjnie rozmieszczone. Może wyposażenie się zmieniło, ale proporcje domu nadal są mi znajome. Przyjechałam tu, bo... Przerywam, zaskoczona emocjami przebijającymi z mojego głosu. Ostatnio miałam trudności w pracy, a dzisiaj, kiedy wróciłam po konferencji, moja torebka zniknęła na lotnisku. Chciałam to zgłosić, ale nie mogłam sobie przypomnieć własnego imienia i nazwiska. Znowu milknę. Ale teraz już je pani pamięta? Pyta Laura i spogląda na Tonego. Wszyscy miewamy chwilę, kiedy pamięć nam szwankuje. Tony odwraca wzrok. Ja natomiast kręcę głową. Nie pamiętam, jak mam na imię. Jedynie, co mogłam sobie przypomnieć na lotnisku, to gdzie mieszkam. Pomyślałam, że jeśli tylko uda mi się tutaj dotrzeć, do domu, do mojego azylu, wszystko będzie dobrze. A jedyną rzeczą, której nie zgubiłam, był bilet powrotny na pociąg. Znalazłam go w kieszeni. Bagaże też pani ma? Zauważa Tony, pokazując w stronę drzwi wejściowych, przy których stoi moja walizka nadal z wyciągniętą roczką. Gdzie była ta konferencja? Pyta. Teraz wydaje się bardziej zaciekawiony, mniej defensywny. Czuję nadchodzące łzy i nie próbuję ich powstrzymać. Nie wiem. Już dobrze, mówi Laura, siadając przy mnie na kanapie. Obejmuje mnie i uświadamiam sobie, że jestem jej za to wdzięczna. To był ciężki dzień. Na rączce powinna być naklejka z miastem wylotu, mówi Tony, ruszając w kierunku walizki. Urwała się, zanim zdjęłam walizkę z pasa. Tony patrzy na mnie znacząco, a mnie łamie się głos. Widzę się w hali przylotów, jak siedzę na krawędzi porzuconego wózka na bagaże i gapię się na te same 6 walizek jeżdżących w kółko na pasie. Wreszcie pojawiła się i moja, a za nią duża, nieregularna paczka owinięta w czarny plastik obklejony taśmą. Przed moimi oczami pojawił się i zniknął wizerunek Flair. Jej ciało złożyło się do środka jak u kontorsjonistki. Nic tylko łokcie i kolana. I naprawdę nie pamięta pani, gdzie była ta konferencja? Pyta Tony. Możliwe, że w Berlinie. Kolejna wizja Flair. Tańczy jak szalona. Oczy jej błyszczą. Mrugam, a ona znika. Ginie w otchłani. W Berlinie? Powtarza Tony. Nie umie zamaskować zdziwienia. To już coś. A linia lotnicza? Wylądowałam na terminalu 5, czyli British Airways. Pamięta pani, o której godzinie? Dziś rano. Z samego rana? Nie jestem pewna. Przepraszam, od razu przyjechałam tutaj. To chyba był późny ranek. Jakoś w porze lunchu? I nie pamięta pani, jak ma na imię? Tony, przerywa mu Laura. Znowu zaczynam płakać. Przeraża mnie, jak to wszystko brzmi w ustach innej osoby. Muszę być silna. Uporam się z tym krok po kroku. Laura ponownie mnie obejmuje. Wiem tylko, że to mój dom, mówię, osuszając oczy chusteczką, którą mi podaje. W tej chwili nie pamiętam nic więcej, ale to jest mój dom. Chyba wie pani, że to niemożliwe, odpowiada Tony. Mogę pani pokazać akt własności. Nieważne, wtrąca Laura i znowu upomina go spojrzeniem, a on siada na drugiej kanapie naprzeciwko nas. Powinniśmy zadzwonić na policję, dodaje, i zostawić nasz numer telefonu, na wypadek, gdyby ktoś na lotnisku znalazł pani torebkę. Wszyscy milczymy. Jej słowa osiadają w pokoju niczym pył. Stare cegły kominka zasysają je, aż nic po nich nie zostaje. Ale to chyba nie ma sensu, prawda? Mówi Tony po kilku sekundach, tym razem ciszej. Jeśli ona nadal nie pamięta, jak się nazywa. Znowu cisza. Muszę im powiedzieć wszystko, co wiem o tym domu. Każdy szczegół, jaki tylko mogę sobie przypomnieć. Moja sypialnia jest na górze po lewej stronie, a po drugiej stronie schodów znajduje się druga, akurat na tyle duża, żeby zmieściło się w niej podwójne łóżko. Zaczynam. Obok mieści się łazienka. W rogu kabina prysznicowa, pod oknem wanna. Za łazienką jest jeszcze jeden pokoik, bardziej schowek niż sypialnia, a nad nim stryszek. Laura spogląda na Tonego, który gapi się na mnie z niedowierzaniem. Na końcu ogrodu jest ceglana przybudówka, w sam raz na biuro. Ciągnę, a w ubikacji na dole jest drugi prysznic. Już mam kontynuować i wyliczać spiżarnię przy kuchni, ale wtedy dzwoni telefon. To na pewno z przychodni, mówi Laura i bierze słuchawkę ze stolika przed nami. Czuję, że cieszy się z tej przerwy w rozmowie. Siedzę cicho, podczas gdy ona opowiada lekarce o kobiecie, która właśnie pojawiła się w ich domu i twierdzi, że tutaj mieszka. Tony masuje ją po grzbiecie. Odwracam wzrok, zamykam oczy. To wszystko jest za bardzo przytłaczające. Tak, mówi, że nie pamięta, jak się nazywa, ani gdzie była. Mówi, że tutaj mieszka. Nie pytałam. Laura zakrywa słuchawkę dłonią. Pyta o pani datę urodzenia. Sądząc po jej minie, Laura sama zdaje sobie sprawę, że to pytanie również jest bezcelowe. Kręcę głową. Też nie wie, przekazuje Laura. Słucha przez chwilę, po czym znowu się odzywa. Paszport zgubiła na lotnisku, razem z kartami kredytowymi, laptopem. Tu kolejne spojrzenie w moją stronę. I wszystkimi innymi dowodami tożsamości. Potwierdzam ruchem głowy. Ona znowu słucha, tym razem dłużej. Chyba całkiem nieźle zna tę lekarkę. Może się przyjaźnią. Dzięki, Suzy. Naprawdę to doceniam. Odkłada telefon. Doktor Patterson, jedna z tutejszych lekarek, przyjmie panią dziś wieczorem w ramach osobistej przysługi. Chciała od razu posłać panią na ostry dyżur, żeby sprawdzić, czy nie chodzi o jakiś fizyczny uraz, uderzenie w głowę, udar, coś w tym stylu, ale ją od tego odwiodłam. W zeszłym tygodniu przeszliśmy tam prawdziwe piekło, prawda, kochanie? Spogląda na Tonego, który kiwa głową ze współczuciem. Siedzieliśmy tam 6 godzin, dodaje. Aż się wzdragam na myśl, że miałabym spędzić tyle czasu w szpitalu. Nie jest pani zarejestrowana w przychodni, więc umówiłam wizytę na moje nazwisko. Dziękuję, odpowiadam. A może jest zarejestrowana? Zastanawia się Tony. Nie wiem, mówię. Bardzo przepraszam. Zwaliłam się państwu na głowę. Słyszała pani o czymś takim jak amnezja dysocjacyjna? Pyta Laura. Tony unosi głowę. Wspomniała o tym Suzy, to znaczy doktor Patterson. Duża trauma albo stres mogą wywołać tymczasową utratę pamięci. Chyba nazwała to fugą. Opowie pani więcej, kiedy się z nią zobaczymy. Ale to wraca, znaczy pamięć. Z czasem, niech się pani nie martwi. Kładzie rękę na mojej dłoni. Całe szczęście, odpowiadam. Czy mogę skorzystać z waszej ubikacji? Oczywiście. Wie pani, gdzie jest łazienka, dodaje Tony, przepuszczając mnie, kiedy przechodzę obok niego. Nie odpowiadam. Pierwsze drzwi po lewej, za kuchnią. Rozdział trzeci. Kiedy wracam do pokoju, Tony rozmawia przez telefon, czeka na połączenie. Na mój widok odwraca się plecami. Tony dzwoni właśnie na komisariat na Heathrow, tłumaczy Laura, żeby zgłosić pani zagubioną torebkę i poinformować, że jest pani tutaj i ma problemy z pamięcią. Na pewno w kontroli paszportowej mogą sprawdzić, kto dzisiaj przyjechał z Berlina i dopasować pani zdjęcie do danych w systemie. Przełączyli mnie do zespołu Bezpieczna Okolica Terminala 5 Lotniska Heathrow, informuje Tony, zakrywając ręką słuchawkę i przewracając oczami. Jakoś nie napawa mnie to optymizmem. A was? Lecz kiedy spogląda na mnie, jego zniecierpliwienie chyba się ulatnia. Jak się pani czuje? Pyta. Uśmiecham się słabo i siadam na kanapie obok Laury. O której ta wizyta u lekarza? Ona spogląda na zegarek, fioletowy Fitbit. Za 20 minut. Tak się zastanawiałam. Może możemy do kogoś zadzwonić? Do pani rodziców, przyjaciół, może partnera? Spuszczam oczy i usta zaczynają mi drżeć. Przepraszam, mówi Laura. Jeszcze wszystko sobie pani przypomni, tylko niech się pani poukłada w głowie. Kurde, no wreszcie. Odzywa się Tony i wychodzi z telefonem do kuchni. Ogląda się z uśmiechem na żonę. On nie przepada za policją, tłumaczy mi Laura, mimowolnie chichocząc. Zawsze go łapią, jak przekracza prędkość. Miałam przyjaciółkę, odzywam się. Trzymałam w torebce jej zdjęcie. Wie pani, gdzie mieszka? Pyta Laura z nadzieją. Moglibyśmy do niej zadzwonić. Nie żyje. Przerywam i usiłuję sobie przypomnieć twarz Flair. A potem widzę ją w wannie, z kolanami podciągniętymi pod brodę, zapłakaną. Szukam czegoś więcej, ale obraz rozpływa się w nicość. Nic więcej nie wiem, dodaję. Aha. W niezręcznej ciszy, która potem zapada, przysłuchujemy się rozmawiającemu w kuchni Tonemu. Tłumaczy, że zgubiłam torebkę i że nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywam, po czym opisuje mnie zwięźle, spoglądając w naszą stronę przez szklane drzwi. Krótkie, ciemne włosy. Pod 30. Biurowa garsonka. Walizka. Zaraz zajrzymy do środka. Przyleciała na terminal 5 dziś późnym rankiem. Może koło pory lunchu. Lot British Airways z Berlina. Mówi, że zgubiła albo skradziono ją w hali przylotów. I znowu. Kiedy słyszę własny opis z cudzych ust, robi mi się niedobrze. Laura wyczuwa mój dyskomfort i kładzie rękę na moim przedramieniu. Nie krępuje jej kontakt fizyczny. Jej twarz znajduje się blisko mojej, aż za blisko. Jeszcze herbaty? Dziękuję, nie trzeba. Zajrzymy do pani walizki. Podnoszę się, ale ona już wstała. Ja ją przyniosę, rzuca. Wtacza walizkę do pokoju dokładnie w momencie, kiedy Tony kończy rozmowę. Dali mi namiar na stronę internetową, gdzie są zarejestrowane wszystkie rzeczy znalezione na lotnisku, mówi do nas obu. Ale nie nastawiałbym się na efekty. Wprowadzenie ich do systemu może zająć do 48 godzin. A jej imię i nazwisko? Sprawdzą listy pasażerów? Pyta Laura. Mają lepsze rzeczy do roboty. Nikomu nic nie grozi. Nie ma żadnego zagrożenia dla światowego pokoju. Powiedzieli, że to sprawa bardziej dla służb społecznych. Znalazłyście coś w środku? Laura pozwala mi rozpiąć walizkę. Chyba są tu tylko ubrania, mówię, klękając na podłodze i podnoszę wieko. Na samym wierzchu leżą dwie pary czarnych fik, kremowa bieliźniana koszulka i czarny stanik. Laura podnosi wzrok na Tonego, który odsuwa się, żeby zapewnić mi trochę prywatności. Szperam w ubraniach pod spodem. Widzę kolejną czarną garsonkę, taką jak ta, którą mam na sobie. Żakiet leży porządnie złożony na spódnicy. Do tego trzy bluzki, para dżinsów, dwa t-shirty, jeszcze jeden stanik, jedna para obcasów, dwie książki w miękkich okładkach, pudełko tamponów, kosmetyczka, jakieś rzeczy na siłownię, plastikowa torebka pełna brudnych rajstop i zrolowana mata do jogi. To był chyba długi wyjazd, zauważa Laura. Na to wygląda, mówię, przeczesując walizkę z narastającą histerią. Musi tu być coś, co powie mi, kim jestem. Lubi pani jogę? Dosyć, potwierdzam, nadal szperając w swoich rzeczach. Om mani padme hum. Ja jestem instruktorką, Vinayasa. Może poćwiczyłybyśmy razem? To mogłoby pani pomóc? Chętnie. Przez Laurę mam coraz większe wyrzuty sumienia. Od chwili, kiedy stanęłam na progu jej domu, zachowuję się jak uosobienie życzliwości. Przysiadam na piętach i z rezygnacją zamykam walizkę. Spokojnie, mówi Laura i znowu kładzie rękę na moim przedramieniu. Nie ma tam żadnego dziennika? Pyta Tony, dołączając do niej na kanapie. Żadnego rachunku z hotelu? Chyba wszystko było w torebce. Przepraszam. To przecież nie pani wina, mówi Laura. Mogę o coś zapytać? Tony spogląda na żonę. Mam wrażenie, że czasami Laura boi się o to, co wyjdzie z jego ust. Pamięta pani coś jeszcze z dzisiejszego dnia? Na przykład, jak pół godziny temu zapukała pani do naszych drzwi. Kiwam głową. I swoją podróż tutaj? Tak. Ale nie lot samolotem? Tony, przerywa mu Laura i kładzie rękę na jego kolanie. On nakrywa ją dłonią. Nie szkodzi, mówię. Laura stara się mnie chronić, co jest bardzo miłe. Ale muszę odpowiedzieć na te pytania, nawet jeśli wydają mi się trudne. To się chyba stało, kiedy poszłam do biura rzeczy zaginionych. Pracownik zapytał, jak się nazywam, a ja nie umiałam mu odpowiedzieć i nagle wszystko tak jakby się rozpłynęło. Nie dziwię się, rzuca Laura. Na pewno wytrąciło to panią z równowagi. Co za koszmar, zgadza się Tony i w jego głosie słychać więcej współczucia. Pamiętam jeszcze kilka poprzednich minut, kiedy moja walizka wyjechała na taśmę, ale nic przedtem. Znowu dostaje zawrotów głowy. I nie pamięta pani nic na temat swojej rodziny? Pyta Tony. Lepiej zostawmy to, proponuje Laura. Podnosi się z kanapy. Niech najpierw obejrzy ją lekarz. Musimy już iść. Nic mi nie jest, naprawdę. Zerkam na Tonego, który przygląda mi się uważnie. A imię? Wciąż nic. Kręcę głową. Moim zdaniem wygląda pani na Dżemmę, stwierdza Tony, odchylając się na oparcie kanapy. Tak, zdecydowanie nazywa się pani Dżemma. Wzruszam ramionami. Nie wiem. Dżemma pisana przez dż, ciągnie Tony. Laura spogląda na mnie, a potem na niego. W takim razie może w ogóle przejdziemy już sobie na ty, wtrąca Tony. Możesz tu zostać, jeśli chcesz. W sypialni dla gości. Tylko na kilka dni, dopóki się nie ogarniesz. Na pewno nie jest ci teraz łatwo. Jak najbardziej, zgadza się Laura. Mam wrażenie, że czekała, aż Tony mi to zaproponuje. Tylko niech ci się nie wydaje, że odbierzesz nam dom przez zasiedzenie, dodaje Tony. Bo czytałem już o takich sprawach. Wydaje mi się, że to miał być żart. Chwilę później stoimy przy drzwiach. Denerwuję się. Nie chcę wychodzić na zewnątrz. Z powrotem na świat, poza granicę tego domu. Laura wyczuwa mój niepokój. Wszystko w porządku. Pójdę z tobą, mówi. Lekarka na pewno ci pomoże, dodaje Tony. Jest dobra. I poświadczy, że to my tutaj mieszkamy. Otwieramy drzwi akurat kiedy uliczką przechodzi jakiś człowiek. Dobry wieczór, zagaduje Laurę. Zadomowiliście się wreszcie? Rozdział 4. Drzwi się zamykają. Tony nie marnuje czasu. Wie, że to zbędne, ale Laura chce mieć pewność, że naprawdę nie oni zwariowali, tylko ta kobieta, która pojawiła się w ich domu. Tak dobrze poradziła sobie ze swoimi lękami. Wszystko dzięki Jodze. Ale Tony nauczył się, że najlepiej jak najszybciej uprzątać jej zmartwienia z drogi, zanim się na nich zafiksuje. Wchodzi na piętro, wysuwa drabinkę przy schodach i otwiera klapę. Mały stryszek to jego kryjówka, jego jaskinia, jak nazywa ją Laura. Ona sama nigdy tutaj nie wchodzi. Każdy centymetr kwadratowy podłogi wypełniają kartony. Każdy karton jest oznaczony datą roczną. W środku znajdują się klisze z negatywami, jeszcze sprzed ery cyfrowej. Większość to fotografie weselne, ale w rzędzie pudełek po lewej stronie kryje się największa duma Tonego. Kolekcja zdjęć po jednym na każdy z 365 dni w roku. Śpiąca Laura, misterne chmury na wysokim niebie, muszelka na plaży. Laura droczy się z nim i powtarza, że te zdjęcia to dowód, iż Tony nie chce iść do przodu, nie umie żyć chwilą. Lecz wcale nie o to mu chodzi, tylko o pamięć. O to, żeby nie zapomnieć. Niektórzy prowadzą dzienniki, on codziennie robi jedno zdjęcie. I tyle. W ostatnich latach, zamiast drukować fotki, wrzuca je na Instagram. Nachyla się, wybiera pierwsze lepsze pudełko i wyjmuje z niego zdjęcie. Drzewo uginające się pod ciężarem marcowego śniegu. To było kilka tygodni przed ich ślubem. Tony pamięta ten dzień, konkretny moment. Jego synapsy mają się świetnie. Neurony przepływają swobodnie. Zaraz po zrobieniu tej fotografii poszedł pomóc Laurze w odśnieżaniu jej garbusa. Śmiali się i obrzucali śnieżkami. To było miesiąc po jej kolejnym poronieniu. Laura usiłowała być dzielna, ale oboje wiedzieli, jak bardzo dziecko cieszyłoby się na taki śnieg. I jak bardzo ona cieszyłaby się z dziecka. Tony odkłada zdjęcie i odwraca się w stronę kartonu, w którym trzyma papiery związane z domem. Dokumentacja nieruchomości, raport o wpływie na środowisko, szczegółowy opis działki, wreszcie akt własności. Wszystko się zgadza. Czego Laura się spodziewała? Tony robi telefonem zdjęcie papierów i przesyła jej SMS-em. Laura podejrzewa, że kobieta, której nadał imię Gemma, mogła tu kiedyś mieszkać, dawno temu. Rzuciła taką sugestię, kiedy tamta była w łazience. Jej zdaniem to by wyjaśniało niepokojący fakt, że ich gość zna rozkład pomieszczeń. Poprzedni gospodarze dali im plik historycznych dokumentów związanych z posiadłością, które leżą teraz na dnie pudełka, oraz listę jej poprzednich właścicieli. Pasjonowali się genealogią i zdołali prześledzić historię budynku aż do roku 1780, kiedy wbudowano go na czyjejś posiadłości jako chatkę farmerską. Tony wyszukuje listę nazwisk i zaczyna ją przeglądać. Tego nie musi przesyłać Laurze. Rozdział 5. Wprowadziliśmy się miesiąc temu, mówi Laura, kiedy idziemy uliczką w stronę pubu. Przez rok wynajmowaliśmy mieszkanie w tej wiosce, czekając, aż właściciele zechcą sprzedać dom. Jest bardzo stary, prawda? Mówię. Chyba z XVIII wieku. Tony się uparł. Chciał mieć na własność jakiś okruch angielskiej historii. Mijamy młodą parę z super nowoczesnym wózkiem dziecięcym. Z tyłu drugie dziecko zygzakuje na prostym, drewnianym rowerku bez pedałów, takim do odpychania się stopami. Pod zarzynanym jagnięciem na rogu głównej ulicy panuje tłok. Goście z kuflami z piwem wylewają się aż na chodnik. Tony został w domu, żeby zrobić kolację. Ma być gotowa po naszym powrocie, o ile będę miała ochotę zjeść razem z nimi. Wiecie, kto mieszkał tam przed wami? Dopytuje. Jakieś młode małżeństwo z małym dzieckiem. On pracował w sieci Vodafone i przenieśli go gdzieś indziej. Ona była nauczycielką w podstawówce. Więc to nie byłam ja. Rzucam, siląc się na słaby uśmiech. Nam też przyszła do głowy ta myśl. To by wszystko wyjaśniało. Docieramy do lokalnej przychodni. Nowiutkiego, lśniącego budynku z przeszklonym frontem. Do wejścia prowadzą schodki i rampa dla niepełnosprawnych. Nie można by go sobie wyobrazić w jakiejkolwiek innej funkcji niż centrum medycznego. Miejsca pełnego lekarzy i środków odkażających i ostrych narzędzi. Przewraca mi się w żołądku. Mój umysł jest niczym ptak, który rozgląda się po otwartym morzu i od czasu do czasu przysiada na maleńkiej wysepce wspomnień. Może mieszkałaś tam w dzieciństwie? Zastanawia się Laura, kiedy wchodzimy po stopniach, bo to jasne, że czujesz się z nim jakoś związana. Po prostu wiedziałam, że muszę tam wrócić, mówię, zajmując miejsce w poczekalni. Na strychu trzymamy listę dawnych właścicieli. Możemy sprawdzić, czy nie ma na niej twojego nazwiska. Jak już sobie przypomnisz. Sięgam po jakiś magazyn, podczas gdy Laura wprowadza na ekranie komputera swoją datę urodzin, żeby zgłosić w systemie, że już przyszła. Magazyn to stary egzemplarz Country Living, pełen zdjęć gustownych chatek o drzwiach obrośniętych różanymi krzewami. Czuję się pogubiona, odcięta. Co ja tutaj robię, w tej przychodni, na angielskiej prowincji? Bardzo przepraszam, że przeszkadzam. Odzywa się jakiś męski głos. Ton jest ostrożny, niepewny. Podnoszę głowę i widzę nad sobą obcego mężczyznę. Jest pod 50, może starszy. Ma na sobie kremowy lniany garnitur i białą koszulę bez kołnierzyka i bez krawata, a na nogach brązowe zamszowe buty. Na jego ramieniu wisi kurierska torba z żółtej skóry. W życiu go nie widziałam, a przynajmniej tak mi się wydaje. Czy my się przypadkiem nie znamy? Ciągnie nieznajomy. Kręcę głową i robię skonsternowaną minę. Czyżby próbował mnie poderwać? Boże, przepraszam, mówi mężczyzna. Wpatruje się we mnie z mieszaniną szoku i zażenowania. Wziąłem panią za kogoś innego. Luke, wita go Laura, podbiegając do nas w pośpiechu. Laura, nie zauważyłem cię. Mężczyzna całuje ją w oba policzki. Wziąłem twoją znajomą za kogoś innego. Śmieje się nerwowo, choć ta sytuacja chyba wcale go nie bawi. Kogoś z dawnych czasów, dodaje i milknie. Laura spogląda na mnie, na próżno, szukając w mojej twarzy czegoś, co świadczyłoby o tym, że poznaje tego człowieka. Rozpaczliwie przeczesuje umysł, ale panuje w nim pustka. Luke nie budzi we mnie żadnych skojarzeń. Przykro mi, mówię. Pomimo wstrząśniętej miny, Luke wygląda sympatycznie i przez krótką chwilę naprawdę żałuje, że się nie znamy. Nie musi pani przepraszać, odpowiada mężczyzna. Następuje pauza. Luke wyraźnie czeka, aż Laura nas sobie przedstawi. Spogląda najpierw na nią, a potem na mnie. Jego oczy zatrzymują się na moich i nagle jego uśmiech blednie. O czym on myśli? To ja się pomyliłem, dodaje cichszym tonem, żeby wypełnić ciszę. Pamięć płata różne figle. Odchodzi, a Laura siada obok mnie. Krępująca sytuacja, stwierdzam, wiercąc się niezręcznie w fotelu. Nie mogłam cię przedstawić, bo wiem, nie szkodzi. Przez chwilę już myślałam, że tajemnica rozwiązana, kiedy powiedział, że cię skądś zna. Ja też, przytakuję, opierając się o krzesło. A może faktycznie się znamy? Wydawał się sympatyczny. Luke? On jest świetny. Laura Masters? Woła ktoś w głębi korytarza. To my, mówi Laura i podnosi się z miejsca. Luke jest dziennikarzem. Napisał artykuł o tym, jak to miejscowy pastor zabronił mi prowadzić jogę w przykościelnej salce, bo rzekomo joga jest osadzona w religii hinduistycznej. To chyba nie bardzo po chrześcijańsku, komentuje. Zrobiła się z tego afera. Pastor podobno nie chciał, aby uważano, że popiera alternatywne światopoglądy. Nic dziwnego, że nikt już nie chodzi do kościoła. Kiedy wychodzimy z poczekalni, obok mnie znowu pojawia się Luke. Przepraszam, zapomniałem to pani dać, mówi podając mi małą wizytówkę. Dziękuję, odpowiadam. Krępuje mnie to, że poświęca mi tyle uwagi. Wie pani, tak na wszelki wypadek. Rozdział 6. Kiedy wchodzimy do gabinetu dr Susie Patterson, telefon Laury zaczyna wibrować. Laura spogląda na ekran i pokazuje mi go, siadając na jednym z dwóch pustych krzeseł. To wiadomość od Luka. Kim jest ta nowa przybyszka? Wygląda dziwnie znajomo. Uśmiechamy się obie, choć szczerze mówiąc, zainteresowanie Luka budzi we mnie lekki niepokój. Siadam na drugim krześle. Pokój jest przytłaczająco czysty i już teraz czuję ucisk w klatce piersiowej. Pod ścianą znajduje się kozetka zakryta białą bibułą, a na biurku rozłożone jak sztućce leżą przybory medyczne dr Patterson. Odwracam wzrok i łączę dłonie. Szykowałam się raczej na zwykły gabinet do konsultacji. Zmuszam się, żeby podnieść głowę. Dziękuję, że przyjęłaś nas od ręki, mówi Laura. Nie ma sprawy, odpowiada dr Patterson. Jest chyba tuż po 50, pewna siebie i elokwentna, ale bez poczucia wyższości. Nie owija w bawełnę. Ma na sobie dopasowany kaszmirowy sweter w kolorze tapę, a na szyi skromny sznur pereł. Wiem od Laury, że pracuje tu na zastępstwie i że kiedyś była współwłaścicielką prywatnej kliniki w Devizes. Przyjaźnią się, tak jak podejrzewałam. Ja też dziękuję, trącam. No dobrze, zaczyna lekarka, więc proszę mi powiedzieć, co się wydarzyło i kiedy po raz pierwszy uświadomiła sobie pani, że nie pamięta, jak się nazywa. Powtarzam jej dokładnie to samo, co powiedziałam Laurze i Tonemu. Wytrąca mnie to z równowagi. Kończę. Ta niewiedza. Wyobrażam sobie, odpowiada dr Patterson. Kiedy usiłuję sobie przypomnieć, w głowie mam tylko pustkę. Panuję nad głosem, ale noga mi dygocze. Czy była pani w stanie udzielić jakichkolwiek informacji temu człowiekowi w Biurze Rzeczy Zaginionych? Nie. Przerywam i znowu myślę o spotkaniu z Lukiem w recepcji. Za kogo on mnie wziął? Chyba łatwiej będzie, jeśli przyjmiemy, że nazywam się Gemma. Gemma? Dlaczego właśnie tak? Bo muszę się jakoś nazywać, a... Tony uznał, że to imię do niej pasuje. Wtrąca Laura z nerwowym śmiechem. Gemma przez G. A pani? Pyta mnie dr Patterson. Co pani o tym sądzi? Może być, przynajmniej na razie. Przecież muszę się posługiwać jakimś imieniem. No więc Gemmo, jak się czujesz w tej chwili? Robię głęboki wdech. Oderwana. Odizolowana. Przerażona. Dr Patterson odchyla się na oparcie i zerka na ekran komputera na biurku. Na ścianie za nią wisi duża mapa świata z informacjami o szczepionkach zalecanych na wyjazd do różnych krajów. Południowe Indie. Dyfteryt, wirusowe zapalenie wątroby typu A, tężec, tyfus. Są częściowo zasłonięte przez jej głowę. To zupełnie normalne u osoby w twojej sytuacji, mówi lekarka, ale poczucie oderwania może się przerodzić we frustrację i w depresję. Nie bardzo wiem, co bym zrobiła, gdybym nie trafiła na Laurę. Mówię i znowu ogarniają mnie wyrzuty sumienia, że narzucam się kobiecie, która w ogóle mnie nie zna, a mimo to Jest dla mnie taka miła. Doktor Patterson spogląda na Laurę, a potem na mnie. Przez telefon rozmawiałyśmy o różnych rodzajach amnezji. W większości przypadków taka utrata pamięci szybko mija, czasami już po kilku godzinach. Ale jeśli twój stan się nie poprawi, trzeba będzie zrobić kilka badań, żeby sprawdzić, czy nie doznałaś urazu głowy. Musimy także wykluczyć inne fizyczne przyczyny w rodzaju udaru, guza mózgu, napadu epilepsji, zapalenia mózgu, może nawet zaburzeń tarczycy albo niedoboru witaminy B. Narkotyki i alkohol też mogą się przyczyniać do utraty pamięci, ale moim zdaniem u ciebie chodzi o tak zwaną amnezję psychogenną, albo inaczej dysocjacyjną, a w tym przypadku jedną z najważniejszych przyczyn jest stres. Siadam prosto. Kątem oka widzę przez okno ludzi przechodzących chodnikiem. Dziwnie słyszeć, jak ktoś mówi o mnie w taki kliniczny sposób. Chciałabyś napić się wody? Pyta doktor Patterson, wyczuwając mój dyskomfort. Przytakuję i patrzę, jak napełnia szklankę z plastikowej butelki i mi ją podaje. Zmierzę ci ciśnienie, mówi potem, podnosząc się z krzesła. Posłuchamy serca i sprawdzimy oddech. Zakłada mi na ramię mankiet i zaciska go na rzep, coś przy tym mówiąc, a potem zaczyna pompować. Staram się rozluźnić, skupić na oddechu, na dolnej części płuc. Wiesz, jaki dzisiaj dzień? Pyta lekarka. Kręcę głową. Miesiąc? Rok? Przykro mi, odpowiadam. Strasznie to wszystko trudne. A gdzie jesteśmy? Znowu kręcę głową. W moim uchu rozlega się głos Fleur. Najchętniej zwinęłabym się w kłębek na łóżku i wypłakała. Spokojnie, mówi doktor Patterson, rozpinając rzep. Chciałabym zrobić ci też krótkie badanie neurologiczne. Kiedy bierze z biurka stetoskop, mimowolnie zaciskam dłonie. Słucha mojego serca, a potem przeprowadza serię badań. Sprawdza równowagę, ruchy gałek ocznych i pole widzenia. Świeci mi latarką w źrenicę i sprawdza mięśnie twarzy i szyi. Wreszcie sięga po oftalmoskop. Przez moją głowę przemyka obraz białego kitla. Zerknę tylko na siatkówkę, mówi, widząc, że drgnęłam. I sprawdzę, czy nie masz podniesionego ciśnienia w czaszce. Ciągnie, nachylając się tak, że nasze policzki są blisko siebie. Wszystko wygląda normalnie. Na powrót siada i odkłada przyrząd na biurko. Mój wzrok zatrzymuje się na nim na chwilę, a potem odwracam głowę. Niektórzy ludzie cierpią też na niepamięć następczą, czyli nie tworzą nowych wspomnień. Pamiętają przeszłość, wszystko do momentu wydarzenia, które spowodowało amnezję, ale nic potem. Zobaczymy, co będziesz pamiętać jutro, jak się porządnie wyśpisz.